Ajwaj, jak czekista z czekistą, czyli dialogi Bibermana z Biberglancem. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl. Pamiętajcie, to koszerny interes.
Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Piotr Duk, wspierający kanał, dziękuję za wspieranie kanału, pisze tak. Szanowny Panie Stanisławie, jak Pan ocenia linię Tygodnika Powszechnego? Przyznaję, że nie bez przyczyny nasunęło się mi to pytanie, bo w filmiku, gdzie czyta Pan fragment swojej najnowszej książki, pada nazwisko Terlikowski. Jestem ciekawy, jak pan ocenia to, co ostatnio głosi pan redaktor. Ostatnio nawet podpisał apel w sprawie wprowadzenia tak zwanej edukacji zdrowotnej, która miałaby budować świadomość seksualną dzieci. No to pan Terlikowski to jest osobny rozdział, natomiast linia Tygodnika Powszechnego, no to jest taka, że Tygodnik Powszechny tutaj zresztą razem z Judenratem Gazety Wyborczej stręczy nam tak zwane judeochrześcijaństwo. Kościół otwarty, także tam, że tak powiem, jak do ogrodu z rozgrodzonym płotem wszystkie szwajny mogą tam wchodzić i się tam szarogęsić. Także taka jest linia Tygodnika Powszechnego. On by chętnie tam, myślę, że przewielebny ksiądz Boniecki by chętnie by przeszedł na judaizm, tylko że Żydowie wolą, żeby on jednak tutaj robił za katolika. Także to jest takie bezpieczniejsze. A co do pana Terlikowskiego, no mój Boże, on tam ma liczną rodzinę, to musi zarobić na bułeczkę i masełko, a skoro tak, no to dlaczego nie poprzeć edukacji zdrowotnej, prawda? Drugie pytanie. Od września 2023 można zaobserwować, że kolejne społeczeństwa europejskie są znudzone politykami słuchających się starszych i mądrzejszych. Pierwsza we wrześniu 2023 roku była Słowacja, która miała dość Caputowej i wybrała Fice, który nazwał ją amerykańską agentką. Potem Gruzja wybrała niepomyśli Brukseli, aż w końcu trend ten doszedł do samej Ameryki, która wybrała niepoprawnego politycznie Trumpa. A teraz cały świat liberalnej demokracji drży o wyniki wyborów w Rumunii, gdzie niespodziewanie pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał kandydat antysystemowy. Profesor Adam Wielomski twierdzi, że nurt europejsko-globalistycznej, liberalnej demokracji nie znosi różności, czego wyrazem jest postrzelenie w maju premiera Ficy. Widzimy już, co się dzieje w Gruzji. Czyli liberalni demokraci, a właściwie permisywiści pokroju naszego ośrodka Szczerskiej posuną się dalej, czy skończy się usiłowaniu zabójstwa i podniecaniu zamieszek w Gruzji? Myślę, że nie posuną się dalej, ale przede wszystkim, no, jak pan profesor Adam Wielomski zauważył, że nurt europejsko-globalistycznej, liberalnej demokracji nie znosi różności, różnorodności, to co to znaczy? Jaki wniosek z tego należy wyciągnąć? No, co to za liberałowie, którzy nie znoszą różnorodności? To nie są żadni liberałowie, to są nasi starzy znajomi totalniacy. I totalniacy na Czerskiej mają swoją tutaj jaczejkę. Przecież Michnik to totalniactwo wyssał z mlekiem matki jeszcze dziecięciem w kolebce będąc. I na starość, że tak powiem, oddaje to totalniactwo. Oni tylko przybierają takie barwy ochronne. Teraz się tak jak w czasach stalinowskich, przecież też mieliśmy blok demokratyczny w Polsce z PPR-em na czele. Totalniacką partią z najczarniejszym podniebieniem i z ubowcami i z informacją wojskową. To była ta demokratyczna to był ten obóz demokratyczny. I teraz znowu obóz demokratyczny. Totalniactwo się stroi w demokratyczne piórka, więc nie dajmy się zwariować. I tu pan Adam Wielomski jako profesor powinien nazywać rzecz po imieniu. MOPS. Donald Trump mianował Chrisa Whitera na stanowisko szefa Departamentu Energii, zwolennika ropy i gazu, który mówi, że paliwa kopalne są kluczowe dla rozprzestrzenia dobrobytu i wyprowadzania ludzi z ubóstwa. Twierdzi, że zagrożenie globalnym ociepleniem jest przesadzone. No ma rację. Przecież no, nie trzeba być wielkim tutaj docentem marcowym ekonomii politycznej socjalizmu, żeby zorientować się, żeby zauważyć, że jeśli się korzysta z nośników energii, które są na miejscu i którymi się dysponuje, no to to jest taniej niż opieranie energetyki całej na nośnikach energii, których się nie ma, które trzeba importować skądś, Bóg wie skąd, które trzeba jakieś bajońskie sumy inwestować i tak dalej. A jeśli chodzi o, no i to jest, ma całkowitą rację ten szef Departamentu Energii, a jeśli chodzi o jego uwagę, że zagrożenie globalnym ociepleniem jest przesadzone, to ja też tak uważam. Zresztą w ogóle ta teza, że przyczyny zmian klimatycznych mają charakter antropogeniczny, jest absolutnie fałszywa. W trakcie długiej historii Ziemi następowały zmiany klimatyczne bardzo radykalne. Epoki lodowcowe były przeplatane przez epoki ocieplenia, tak jak na przykład w epoce kredy, kiedy w ogóle nie było na Ziemi lodu, tylko woda w stanie płynnym i gazowym, więc musiało być bardzo ciepło. Poziom mórz był wyższy o 200 metrów od obecnego, a potem się zrobiło chłodno, ludzi nie było. To pani Kopacz tylko myślała, że to te dinozaury puszczały bąki ze strachu, bo ludzie rzucali w nie kamieniami, no i to stąd to globalne ocieplenie. Ale od kiedy to pani Kopacz jest autorytetem? Tam ona może, że tak powiem, już nauczyła się chodzić, bo to i takich rzeczy nie bardzo umiała. No ale mniejsza o nią. Proszę Państwa, więc oczywiście to są wszystko brednie. To są, ten cały klimatyzm, to są brednie. I nic dziwnego, że tylko gówniarstwo w to wierzy, bo gówniarstwo w tej chwili, no ja to wiem, no niestety to muszę to powiedzieć jeszcze raz. Studenci, z którymi miałem zajęcia, to się przekonałem, że nie wiedzieli, dlaczego pory roku się zmieniają. No to takim ludziom się wmówi wszystko, można wmówić, wszystko. Łącznie z tym, że klimat się zmienia, bo dinozaury puszczają bąki. No ale to my tacy nie jesteśmy. My się kierujemy, że tak powiem, znajomością rzeczy i logiką. Joki 69. Szanowny panie Stanisławie, dlaczego Polska zawsze wychodzi w swoich interesach jak Zabłocki na mydle? Co dla nas będzie oznaczać koniec wojny na Ukrainie, bez względu jaki by nie był? Czy w związku z tym, że będziemy posiadać doświadczenie w byciu humanitarnym mocarstwem, wszyscy jak jeden mąż będziemy ciałem i duchem wzięci do Królestwa Niebieskiego? Czy czarne podniebienia będą nadal w modzie? O, to bardzo prawdopodobne. Natomiast do Królestwa Niebieskiego podobno durniów nie biorą. Durniów nie biorą, bo dlaczego, proszę Państwa? Wystarczy przyjrzeć się szczegółowo katalogowi siedmiu grzechów głównych. To zalecał w swoim czasie taki święty Kościoła katolickiego, ksiądz Jan Maria Vianney. On się między innymi się zajmował grzechami głównymi. No i co tam w tym katalogu widzimy? Na pierwszym miejscu co jest? Pycha. Pycha. A co to jest pycha? No, trudno zdefiniować pychę, chyba że od tyłu ją spróbujemy zdefiniować. Co jest przeciwieństwem pychy? Przeciwieństwem pychy jest pokora. A co to jest pokora? Ano to jest widzenie siebie samego w prawdzie, tak jak rzeczywiście jest, zgodnie z rzeczywistością. Pokora zatem jest spełnieniem ideału starożytnych mędrców, którzy mówili, że pierwszym krokiem ku mądrości to jest poznanie samego siebie. Poznaj samego siebie. To jest mądrość. Jeżeli tak się sprawy mają, to znaczy, że pycha jest zaprzeczeniem mądrości. A jak nazywa się zaprzeczenie mądrości? Głupota. Pycha to jest inna nazwa głupoty. Otóż durniów do Królestwa Niebieskiego nie przyjmują. Święty Piotr powiada, paszli w ogień wieczny i tyle. Także, a my, no cóż, wyjdziemy jak Zabłocki na mydle, jeżeli nadal agentura, w tym przypadku ukraińska, będzie wodzić nasze państwo za nos, albo jakaś inna. Bo to dlatego zawsze wychodzimy jak Zabłocki na mydle, że agentura, bezkarna agentura kieruje naszym państwem, a my agenturze na to pozwalamy, zamiast skrócić ją o głowę. Pan Michał Malecki, którą książkę, och, tu podchwytliwe pytanie, którą książkę swojego autorstwa uważa pan za najlepszą, która jest pana ulubioną, do której ma pan największy sentyment? No, za najlepszą, podpowiem tutaj koniunkturalnie, za najlepszą uważam moją książkę ostatnią. A co mam mówić za najlepszą? Nie, ale to, która jest moją ulubioną? No, ulubioną to dobrą książką moją jest Dobry zły liberalizm, bo to specjalnie ją napisałem, zachęcony przez pana Mariusza Świtalskiego. Napisałem taki, żeby dla osób nieprzygotowanych intelektualnie do tutaj dysput takich ideologicznych, żeby dać taki wykład liberalizmu konserwatywnego, więc to dobra książka jest. Tak zresztą czytelnicy mówią. Która jest moją ulubioną? No moją ulubioną to jest Alfabet Idei, zresztą niedokończony, dlatego że trzecia część Alfabetu Idei, dwie już są, a trzecia część jest w przygotowaniu. Do której ma pan największy sentyment? Ha. No trudno powiedzieć, do której mam największy sentyment. Jak jeżdżę na targi książki, to czasami sobie tam zaglądam do tych książek moich, które już dawno wyszły. Na przykład 20 lat temu. Zresztą niektóre zostały wznowione po 20 latach, jak na przykład Anschluss czy Choroba czerwonych oczu. No i myślę, że to bardzo mi się podobają te książki. To trochę zły znak, bo, że tak powiem, może to świadczyć o tym, że te książki są dobre, ale może to świadczyć o tym, że z wiekiem osłabia mi się zmysł krytyczny. Mam nadzieję, że mi się nie osłabia, ale że to jest znak, że te książki są po prostu dobre. Kamil Kerdin. Myśli pan, że kiedyś miasta jak Lwów, Wilno i tak dalej wrócą do Polski? Czy już na zawsze je straciliśmy? Pozdrawiam i kłaniam się głęboko. No obawiam się, że wymagałoby to, że tak powiem, wojowania. Albo z Litwinami, albo z banderowcami. No i jeżeli jesteśmy gotowi na taką wojnę, to proszę bardzo, ale jeżeli nie jesteśmy gotowi, to lepiej nie. Gaśnicowy. Jak pan uważa, czy gdyby alianci w trakcie II wojny zrzucili na Niemcy atomówkę, to czy by ich wyleczyło raz na zawsze z imperializmu? Japonia dostała dwa razy i już jest z nią spokój. O, panie Gaśnicowy, niech pan nie mówi hop, niech pan nie mówi hop. Guy Sormont, taki mój znajomy, którego książki drukowaliśmy w podziemiu, taki francuski autor, on znaczy pisze po francusku, z korzeniami oczywiście polskimi, no to on tam twierdzi, kiedy pojechał do Japonii i tam zbierał materiały do książki, to twierdzi, że ten pacyfizm japoński to jest tylko taka maska, że tam cały czas, że tak powiem, tradycja imperialna istnieje. Tyle tylko, że po co ją eksponować teraz? Teraz nie jest odpowiedni moment, żeby tradycje imperialne eksponować. Ale Japończycy nadal uważają się za naród predestynowany do władania, jeśli nie całym światem, bo to Żydzi się uważają za naród predestynowany do władania całym światem, a Japonia tylko częścią świata. To już jest, widzę, że Japończycy, co o czym doświadczy, że Japończycy mają większe poczucie rzeczywistości niż Żydzi. No i w związku z tym tak to wygląda, ale niech pana to nie zwodzi, bo te oficjalne oblicze Japonii to jest tak na pokaz. Drugie pytanie. Czy mniejszość śląska wraz z ich gwarą i kulturą są tworem niemieckim do sabotowania Polski, czy są raczej tworem naturalnym? No moim zdaniem są tworem naturalnym. To nie Niemcy stworzyli Ślązaków i język śląski, czy gwarę śląską i kulturę tą lokalną, tylko sama się stworzyła. Zresztą tak samo jak każda inna. To jest proces spontaniczny. Pytam, bo niedawno jeden Ślązak zarzucił mi, że oni chcieli do Niemiec, a my ich na siłę do nas przyłączyliśmy. No to my ich na siłę do nas przyłączyliśmy. Nie my, jak już chodzi o ścisłość, tylko konferencja w Poczdamie zdecydowała o tym, że tak zwane ziemie zachodnie i północne będą przyłączone do Polski. Także Polska oczywiście była za tym, ale to nie uczestniczyła w tym procesie decyzyjnym. To decyzję podjęła konferencja w Poznaniu. Także tu pretensje ewentualnie kierować do Amerykanów, Anglików i Rosjan. Eldorado. Czy Niemcy to największe zło Europy? Nie, myślę, że nie. Niemcy mają ambicje sprawowania hegemonii w Europie. To oczywiście, ale to nie oni, nie jedni. Na przykład Żydzi też mają taką ambicję. No i to myślę, że jak Żydzi próbowali tutaj, że tak powiem, korzystając z dźwigni Archimedesa w postaci bolszewickiej Rosji, narzucić Europie swoją tutaj wizję, no to było, to nie wiadomo, co było gorsze, także co było większym złem. Józef Mackiewicz mówił, że Niemcy robią z nas bohaterów, a Sowieci robią z nas gówno. No to ciekawe, co lepiej, kim lepiej być, czy bohaterem, czy gównem. To taka alternatywa, przed taką alternatywą stoimy. Robkan. Dzień dobry, panie Stanisławie. Czy może pan opowiedzieć o konflikcie Jana Parysa z Lechem Wałęsą? Nie mogę, już nie pamiętam. Co tam, jaki to konflikt był z Jana Parysa z Lechem Wałęsą? Nie, w ogóle ja im mniej się Lechem Wałęsą zajmuję, to tym zdrowszy jestem, że tak powiem, nerwowo. Bo co, kto się zajmuje Lechem Wałęsą, a zwłaszcza kto się przejmuje tym, co Lech Wałęsa mówi, to ten sam sobie szkodzi. Pan Jakub Andrzej Szymański, wspierający kanał. Szanowny panie redaktorze, dobrze stawiał ten, kto stawiał na Rafała Trzaskowskiego, rotacyjnego gospodarza stolicy. Zmiażdżył jego ekscelencję zdradka Sikorskiego. Ale czy na pewno? Czy osiągnięcie 3/4 głosów towarzyszy partyjnych w świetle tego, że przed samymi prawyborami było się niekwestionowanym kandydatem, to dobry wynik? Czy aby rotacyjnemu gospodarzowi stolicy nie pokazano, że partyja nie jest tak jednolita ideowo? Mimo wszystko w łonie stronnictwa przy sterach będącego jedną czwartą Partei Genossen wskazała innego świetlistego kandydata. Czy wielce szanowny pan nie uważa, że panu Rafałowi Trzaskowskiemu pokazano, że licho nie śpi i że musi mieć się na baczności, bo za nim w kolejce paru panów w garniturach już stoi? No, myślę, że nie, że tutaj pan Trzaskowski jest skrzydlony tym wynikiem. No, bądź co bądź, zwracam uwagę, że książę małżonek no, ma żonę z korzeniami. Pan Trzaskowski nie ma żony z korzeniami, ale za to sam ma korzenie. No i zwracam uwagę, że ponad 2 lata temu był w Ameryce i tam się spotkał ze wpływowymi Żydami, Ronaldem Lauderem i jeszcze tam, młodym Sorosem. No i to oni chyba udzielili mu tego ostatniego namaszczenia. Wzięli barani róg i tam olejem namaścili głowę. No i w związku z tym 3/4, no to Partei Genossen oczywiście tam jest paru antysemitników, co zresztą przenikliwym umysłem spenetrowała resortowa stokrotka, no ale to okazuje się, że jak trzeba, to i będziemy głosowali na pana Trzaskowskiego. Ta dyscyplina przede wszystkim. Drugie pytanie. Błazen Kojowski dzisiaj na falach Sky News wydał złowieszczy komunikat. Zdradził swój naród, wyrzekł się pamięci przodków, zaprzepaścił starania całego kraju, etc., etc. Obwieścił, że nie wyklucza czasowego zrezygnowania z terenów zajętych przez krwiożercze wojska ludożercy z Kremla w zamian za przystąpienie do NATO nieokupowanej części Ukrainy. Skądinąd konstrukcja całkiem ciekawa. Przystąpienie do organizacji międzynarodowej tylko częścią państwa. Nie znam podobnego dziwa, ale może mało wiem. Czy pańskim zdaniem te straszliwe słowa i dążenie do zamrożenia konfliktu to podegranie piłki do prezydenta elekta Donalda Trumpa? Obyśmy nie żyli w ciekawych czasach. Pozdrawiam serdecznie, kłaniam się nisko. No co pan mówisz takie rzeczy, panie Jakubie Andrzeju Szymański, wspierający kanał. Dziękuję za wspieranie kanału. Błazen Kojowski wyrzekł się pamięci przodków? Co pan mówisz takie rzeczy? A cóż to przodki robiły błazna Kojowskiego, jak nie handlowały niewolnikami? Między innymi Ukraińców sprzedawały. Także on nic innego nie robi. Oczywiście to te pańskie zastrzeżenia są absolutnie trafne, tylko że już prezydentowi Zełenskiemu, bo to o nim mowa, cierpnie skóra, że gotów jest zadowolić się makagigi takim w postaci obietnicy amerykańskiej, że Ukraina zostanie przyjęta do NATO. A przecież traktat waszyngtoński mówi wyraźnie, że przyjęcie nowego członka do NATO, zwłaszcza takiego nietypowego jak Ukraina, wymaga jednomyślności, a ja widzę już co najmniej 3 państwa członkowskie Sojuszu Atlantyckiego, które z tej jednomyślności mogą się wyłamać. To Turcja, Węgry, Słowacja. No i widzimy, że... Ale Donald Trump, jak tam prezydent Zełenski już będzie go całował po rękach i tak dalej, to Donald Trump może mu obiecać, że no kiedyś cię przyjmiemy, frędzlu, do NATO. A potem nie dotrzymać obietnicy, tak jak to Kazimierz Konkol, profesor Kazimierz Konkol mówił, obiecałem, no to odwołuję. I tak to jest w polityce. Ale rzeczywiście cierpnie skóra Zoleńskiemu, bo już ach, bierzcie wozy, ach, bierzcie dostatek, tylko puszczajcie nas zdrowo. No i tu widać, że przegrał wojnę głupi malarz. No cóż tu. A to wszystko dlatego, że czym go zwabił Józio Biden? Coraz bardziej się utwierdzam w tym podejrzeniu, że Józio Biden mu obiecał, że do NATO Ukrainę przyjmą. No i ten cymbał wkręcił całe państwo w maszynkę do mięsa, a teraz właśnie przegrywa wojnę. No i nadal się trzyma jak pijany płot tutaj, żeby mu chociaż obiecali, że go przyjmą do NATO. Żeby myśli, że w ten sposób wyjdzie z twarzą. Bo on, żeby wyszedł z głową na karku, to i to nie jest pewne. I tą prognozą kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu.
Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w kapitalbook.pl.